Wierzę, że potrzebujemy coraz bardziej ze sobą współpracować i nauczyć się tej współpracy. Dlatego, że żyjemy w takich bardzo istotnych, ważnych dniach i ważnych czasach. I ja dzisiaj będę mówił dla tych, którzy nagrywają, będę mówił na temat pewnej wizji, którą Bóg mi dał. To jest wizja dotyczy tego, co się ma wydarzyć w Europie i w Polsce. I co wierzę, że mamy zrobić w niedługim czasie i przygotowujemy się do tego. Wierzę, że to ma znaczenie nie tylko dla naszego narodu, ale dalej. I też wierzę w to, że to, czego potrzebujemy, to stanąć jako Polacy w odwadze i wziąć swoje przeznaczenie. Wierzę, że jest ważne, żebyśmy jako Polacy wzięli swoje przeznaczenie i żebyśmy dokonali to, do czego Bóg przeznaczył nas w tych dniach dla tej ziemi. Nie tylko tej ziemi polskiej, ale także dla Europy i aż po krańce ziemi. Pewnego dnia, kiedy modliłem się, Bóg mi powiedział, wyślę z tego narodu, dotyczyło to także naszego miasta, ale także narodu, tysiące misjonarzy. I kiedy pomyślałem o tym, to pomyślałem, Bóg przemówił do mnie wtedy, kiedy ja nie znałem jeszcze żadnego polskiego misjonarza, to było bardzo dawno temu. I wtedy pamiętam, że zadałem Bogu pytanie, a skąd na to środki? I Bóg powiedział, to nie jest twoja sprawa, to jest moja sprawa, tym to ja się zajmę. I to były niemożliwe sytuacje, dzisiaj one są możliwe, dzisiaj Bóg rzeczy czyni i wierzę, że Bóg przygotowuje nas i ten naród do tego i właściwie jesteśmy w takim miejscu, w takiej fazie, gdzie Bóg będzie chciał o wiele więcej wypchnąć nas do różnych rzeczy, a także do misji zewnętrznej w różne miejsca, po to, abyśmy głosili Ewangelię z mocą wśród znaków i cudów. Ale chcę podzielić się taką bardzo osobistą rzeczą, związaną z pewną wizją, która wychodzi poza obręb mnie i nie jest już kwestią osobistą. Ale około 4 lat temu, kiedy byliśmy w Izraelu razem z zespołem Polska dla Jezusa, Bóg przemówił do mnie z Księgi Zachariasza, takim fragmentem Bożego Słowa. I będę się tym dzielił dlatego, żeby zachęcać nas wszystkich do tego, żebyśmy słuchali Boga, ale także, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za to, co Bóg do nas mówi. Dlatego, że to, o czym będę mówił, to będę mówił o tym, że musimy na serio potraktować to, co Bóg do nas mówi. Nie możemy już dłużej zwlekać z tym, że Bóg do nas coś mówi, a my czekamy lata. Może się wydarzy, może nie. A może to był Bóg, a może to nie był Bóg. Jeśli Bóg przemawia do nas, to wierzę, że On chce, abyśmy chwycili to i coś konkretnego z tym zrobili. Że to nie jest tylko to, że my będziemy teraz oczekiwali. No może się wydarzy, ale Bóg prowadzi nas do tego i będzie nas prowadził do tego, żebyśmy chwycili rzeczy, które Bóg do nas mówi i zaczęli robić zgodnie z Bożą myślą, zgodnie z Bożym prowadzeniem. Ale w Księdze Zachariasza w 14 rozdziale, 17 wersecie jest napisany taki tekst Bożego Słowa. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jerozolimy, aby oddać hołd Królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Wcześniej tam jest napisane, że to dotyczy święta namiotów. I ten tekst, kiedy dotarł do mojego serca podczas modlitwy, to poruszyło się coś głęboko we mnie, bo wiedziałem jedną rzecz, że Bóg mówi, jeśli chcesz oglądać deszcz błogosławieństwa i deszcz przebudzenia w narodzie, to jedną z rzeczy, która będzie ważna dla was, to, żebyście przyjechali tutaj do Jerozolimy z zespołami uwielbienia po to, żeby podczas święta namiotów 24 godziny, przez 24 godziny w dobę, przez 7 dni uwielbiali moje imię, a ja spuszczę deszcz. A ja będę czynił zgodnie z moim słowem rzeczy. Dlatego, że to jest prorocze słowo, to dotyczy proroczych rzeczy, przyszłości. Ja wziąłem to w moim sercu, zacząłem to rozważać coraz bardziej. Pamiętam, że bodajże po roku czasu spotkaliśmy się z 4 grupami uwielbienia i niektórzy może to pamiętają, niektórzy nie. To był Gorzów, to był Kalisz, to była Legnica, to były Kielce i może jeszcze ktoś z Warszawy. Więc ja wtedy pamiętam, że powiedziałem, wierzę w to, że Bóg mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy my pojedziemy do Jerozolimy. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta to, ale ostatnio mi ktoś z Legnicy powiedział, mówi, pamiętasz, mówiłeś o tym. Ja mówię, to fajnie, cieszę się, że o tym mówiłem i cieszę się, że Bóg chce coś z tym zrobić. I to pozostało, to słowo dotarło do mojego serca, ono gdzieś zaczęło pracować we mnie, ja nie wiedziałem dokładnie jak rzeczy robić, nie wiedziałem w tym czasie jeszcze ciągle w naszym kraju nie było czegoś takiego jak pojęcie 24/7. W tym czasie nikt nie prowadził uwielbienia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czy przez nawet jedną dobę. Ale wiedziałem, że coś rośnie w moim sercu i że Bóg czegoś chce i że Bóg oczekuje, żebyśmy my stanęli i zrobili coś, co wydaje się niemożliwe. Bo kiedy pomyślałem o wyjeździe i o grupie ludzi, która miała pojechać, pomyślałem sobie, to jest niezłe wydarzenie. To jest niezłe wydarzenie. Trzeba będzie bardzo dużo ludzi i trzeba będzie dużo środków, dużo możliwości i o wielu rzeczach ja w ogóle nawet nie pomyślałem. I to zaczęło w moim sercu rosnąć. Nie będę opowiadał całej historii, tylko wspomnę, że kiedy powstaje coś w sercu, dlaczego ja o tym mówię? Zaraz powiem, chociaż już wspomnę. Chodzi o czas, w którym my żyjemy. Ja będę mówił o czasie, w którym my żyjemy, że rzeczy musimy je zrobić, że Bóg nas pociąga, będzie pociągał do zrobienia rzeczy. Ale pamiętam, że kiedy przychodzi wizja, to zawsze jest tak, że nieprzyjaciel walczy z tą wizją. Nieprzyjaciel zawsze walczy z tym, żeby zatrzymać coś, co usłyszałeś od Boga. I pewnego dnia, kiedy już postanowiłem, że w Kaliszu zrobimy 7 dni uwielbienia tylko wieczorami, to w połowie tych dni miałem wypadek. Zostałem zrzucony tak naprawdę z gałęzi, z drzewa. Znalazłem się w szpitalu, nie wiedząc, co się ze mną dzieje i o co chodzi. Później po badaniach okazało się, że mam pęknięty dysk C1, ostatni, który jest odpowiedzialny za... No właściwie za moje życie tak naprawdę. Za przeponę i za oddychanie i za moje życie. Tak naprawdę nie powinienem żyć. I kiedy zbadano mnie, zobaczono, że mam pęknięty ten krąg. Położono mi oczywiście, żebym się nie ruszał. Po paru dniach moja Gosia nie zgodziła się, żeby mnie wypisano ze szpitala, bo tak naprawdę oni czekali, że ja będę sparaliżowany. Że za chwilę będzie ze mną koniec. Ale okazało się, że jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i nie widać żadnych objawów paraliżu, a wręcz przeciwnie, ja bym chętnie już wstał. Zacząłem wstawać, zacząłem chodzić i okazało się, że zrobiono mi jeszcze raz badania, prześwietlono mi jeszcze raz moją głowę i okazało się, że C1 jest pęknięty dalej. I co to oznacza? To oznacza jedną rzecz. Ja chcę mówić dlatego, że chciałbym, żebyśmy uzmysłowili sobie, jak ważne jest, by iść za Panem i nie bać się, że nieprzyjaciel cokolwiek chciałby zrobić. Nie obawiać się. Co się wydarzyło? Kiedy lekarz to zobaczył, musieli i zobaczyli, że właściwie no już nic więcej nie mogą zrobić, powiedzieli, no może Pan jechać do domu. Zaczęli mnie wypisywać ze szpitala. Musieli zrobić wypis ze szpitala i wpisali mi, że mam to pęknięcie anatomiczne. To znaczy od urodzenia jestem z pękniętym C1. Ja się tam nie znam na tym wszystkim. Niektórzy śmieją się z takiego wypisu. Ja po prostu wiem jedną rzecz, że któregoś dnia sobie zdałem sprawę, że każda sekunda mojego życia od samego urodzenia jest cudem. Jeśli chcecie popatrzeć na cud, oto jestem. Ale rozumiecie w jakim sensie, że Bóg czyni cuda, to On jest Bogiem cudów. Jeśli byśmy tak patrzyli na życie, to byśmy byli wdzięczni Bogu za każdą sekundę przeżytego życia i byśmy byli bardzo radośni. Dlaczego? Bo cudem jest to, że znów oddycham. Cudem jest to, że znów nabieram w płuca moje oddech i mogę dalej oddychać. I wiecie, za sekund kilka znów będę oddychał. Oddycham. To dlatego, że mój Pan jest tak dobry. I nieprzyjaciel próbował mnie zatrzymać. Pamiętam, że kiedy leżałem w szpitalu, powiedziałem do mojej Gosi, rozpoczniemy tydzień uwielbienia, 24/7. Nigdy tego nie robiliśmy, nie wiem jak to się robi. W Polsce nikt tego nie robił, ale to nie ma znaczenia, my to zrobimy. I wiecie co, nim wyszedłem do szpitala, miałem już głębokie postanowienie, że to było w październiku, a ja powiedziałem, a w styczniu my rozpoczniemy tydzień uwielbienia. I rozpoczęliśmy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę wam pokazać pewną drogę tego, kiedy wizja powstaje, jak walczymy o to, żeby wizja się wypełniła i że się nie wycofujemy. Czy byłem zniechęcony nieraz? Tak. Czy nie chciało mi się? Tak. Ale co robiłem? Powiedziałem, zdobędę to. Stanę w tym miejscu i będę oglądał rzeczy. Dlaczego? Bo Bóg powiedział. Bóg nie działa tylko dlatego, że ci coś powiedział, to teraz za ciebie wszystko zrobi. On działa w twoim życiu, ale nie tak, że ty będziesz siedział, a on będzie robił. To jest nieprawda. Ty potrzebujesz przyłożyć rękę do Bożych rzeczy, do Bożych dzieł. I dlatego... Oczywiście doszliśmy do takiego momentu, w którym w tym styczniu był tydzień uwielbienia, później były następne rzeczy. I w 2007 roku, później mieliśmy następne tygodnie, w 2007 roku coś się we mnie poruszyło bardzo głęboko. I Bóg do mnie powiedział, jest czas, Jurek, żeby wyjechać do Jerozolimy. Powiedziałem, Boże, ty, jak? Kiedy? Bóg mówi, 2008 rok, to jest czas, gdzie wyjedziesz do Jerozolimy. Ale jak to zrobić? Bóg mówi, 2008, podczas święta namiotów, będziesz jechał do Jerozolimy razem z zespołem i jeszcze jedną rzecz zrobisz. Bóg zaczął do mnie mówić. I zaczął do mnie mówić księgi Daniela i zaczął do mnie mówić na temat Europy. I powiedział, przeznaczenie tego narodu jest, by dotknąć narodów Europy. Przeznaczenie tego narodu jest takie, by uwolnić to, co jest w niebie, by stało się na ziemi, poprzez ten naród dla ziemi Europy. Czy tylko my? Nie. Bóg w taki sposób nie działa. Ale my mamy jakąś swoją część do wykonania dla narodów Europy. I wtedy pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy w moim sercu coraz mocniej zaczęła powstawać Europa i zacząłem modlić się o Europę, zacząłem myśleć o niej i coraz więcej i więcej. I zdarzyło się coś, co moi przyjaciele kochani dobrze wiedzą i oni nieraz opowiadali o tym, szczególnie Bogdan o tym opowiadał, że kiedy zaczynałem mówić o Europie, to zaczynałem płakać. Oczywiście najpierw o Polsce. Kiedy mówiłem o Polsce, o przebudzeniu w Polsce, płakałem. Jak byliśmy w którymś tam w jednym miejscu, to pamiętam, że siedzieliśmy przy stole, piliśmy herbatę czy tam kawę i oni chcieli po prostu się ze mnie ponabijać. I rzucili tylko taką myśl, no nasza Polska, coś tam, dwa zdania. I ja już byłem zwinięty w kłębek i płakałem. Ciągle na nowo wstawiennictwo we mnie się odzywało, żeby... Żeby modlić się o ten kraj i żeby modlić się o rzeczy, które mają się wydarzyć w tym narodzie. I pomyślałem, o to jest szalone. I w pewnym momencie zacząłem mówić o Europie i zacząłem płakać. Teraz byłem ostatnio w Gorzowie. Miałem nadzieję, że mi się to uda, że nie będę musiał płakać. Mam nadzieję, że tym razem mi się naprawdę uda. Ale po prostu zacząłem mówić o Europie i zacząłem płakać. I myślałem, co mi Europa obchodzi? A Bóg mówi, ale ona jest w moim sercu. Ja kocham te narody. I powołałem ten naród, polski naród do tego, żebyście się wstawiali, żeby rzeczy się wydarzyły w Europie. Żebyście wy stali się narodem, który będzie, tak jak był bardzo często tratowany przez lata, tratowany przez wojska, które przechodziły z jednego miejsca do drugiego i niszczony, tak żeby powstał ten naród do miejsca, w którym zacznie uwalniać błogosławieństwo i błogosławić narody. I chcę przeczytać taki fragment Bożego Słowa z Księgi Daniela, bo on jest bardzo ważnym i takim dla mnie osobiście kluczowym tekstem. Księga Daniela. Księga Daniela, 4 rozdział. To jest 4 rozdział 26 wersetu. Tam jest taki tekst Bożego Słowa. Gdy bowiem król Nabuchadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy te słowa były jeszcze na ustach króla, zabrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się król Nabuchadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nabuchodnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadł trawę jak bydło, a rosa niebiańska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nabuchodnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebiańskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojeństwo i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Do tego miejsca i do tego momentu. I ten fragment bardzo mocno zaczął przemawiać do mojego serca i nagle zobaczyłem, że to dotyczy Europy, dotyczy tego, w jakim stanie jest Europa, ale że także dotyczy bardzo kluczowego i ważnego momentu. I teraz chcę powiedzieć o tym bardzo kluczowym momencie, w którym my żyjemy. Żyjemy w dniach, w których na drugi rok, w 2009 roku, będziemy mieli rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mija 70 lat i minie 70 lat od wybuchu II wojny światowej. Mija pewien okres w Europie w pewnym sensie pokoju, a w drugim sensie pewnej niewoli, która jest od 70 lat. Dlatego, że od 70 lat Europa boryka się z tym, co się wydarzyło tak naprawdę podczas II wojny światowej. I co zostało uwolnione nad tym kontynentem podczas II wojny światowej. Oczywiście budynki wyglądają lepiej, ludzie wyglądają lepiej ubrani. To wszystko jest prawda. Oczywiście możemy powiedzieć, tak jak tutaj z Nabuchodnezarem, wydaje się, że Europa zbudowała piękne rzeczy i może szczycić się i szczyci się. Ale Bóg mówi, że minął czas. Coś się zmienia. Bóg chce, żeby się coś zmieniło. Wiecie, kiedy jest 70 lat, to wiecie, liczba 70 oznacza niewolę babilońską i kiedy niewola babilońska się kończyła, to Bóg mówił, że jest czas na to, żeby oni wrócili do swojej ziemi. I ja wierzę, że my żyjemy w takich dniach, w którym Bóg coś chce uczynić, jeśli chodzi o Europę i uwolnić Europę od kajdan i związania, w którym przez 70 lat Europa jest. I wierzę, że my mamy swoje miejsce w tym, żeby wypełnić rzeczy, żeby dokonać rzeczy. I nie chodzi o to, żebyśmy urośli w pychę, bo konsekwencje są bardzo złe i negatywne, ale chodzi o to, żebyśmy stanęli we właściwej pozycji przed Bogiem i żebyśmy zaczęli do Boga wołać. Pamiętacie w Księdze Daniela w 9 rozdziale, kiedy jest mowa o tym, że Daniel śledził Słowo Boże i w tym Słowie Bożym nagle natknął się na fragment Bożego Słowa z Księgi Jeremiasza, który mówił o tym, że kiedy minie 70 lat, to oni powrócą do ziemi swojej i odbudują swoje domostwa i swoje miasta i tak dalej, i tak dalej. I co zrobił Daniel? Co zrobił Daniel? Oczywiście nie zrobił tego, co ja teraz zrobię i co wam powiem. Daniel nie zrobił, nie ma tu krzesła, jest krzesło. Daniel nie zrobił tak. My nieraz tak robimy, nie? Jak dostajemy dobre słowo prorocze, to jesteśmy kolekcjonerami dobrych słów proroczych. O, daj mi jeszcze jedno słowo prorocze. Siadamy i mówimy, no to dobrze, no to halleluja, chwała Bogu, no to poczekajmy, niech się wypełni. Jeśli to jest Bóg, to się wypełnia, jak nie, to nie. A jak to nie jest słowo prorocze od Pana, to znaczy, że to są fałszywi prorocy. No i mamy załatwioną sprawę. I służba prorocza jest bardzo często dyskredytowana przez taką postawę, że my słyszymy słowo prorocze, ale tak naprawdę nie jestem w ogóle zainteresowany wypełnieniem tego słowa proroczego do końca, bo co? Bo nawet nie poświęcam czasu na to, żeby się modlić i walczyć, aby to zaistniało, żeby to przyszło, żeby to stąpiło na ziemię i wydarzyło się naprawdę. Co robi Daniel? Daniel robi bardzo ważną rzecz. Daniel Idzie do swojego pokoju i zaczyna się modlić, zaczyna bombardować niebo. Stoi, bombarduje niebo. Jedną godzinę, drugą godzinę, trzecią godzinę, czwartą godzinę, już jest wieczór. A on ciągle stoi i bombarduje niebo. Dlaczego? Mówi: Boże, Twoje słowo mówi, Ty powiedziałeś, prorok Jeremiasz powiedział, że powrócimy, a więc uczyń to. I co robi? Pokutuje, wyznaje grzechy swoje, wyznaje swoje rodziny i swojego narodu. Ukorzył się przed Bogiem po to, aby słowo prorocze mogło być wypełnione. Jeśli słowa prorocze dotyczące naszego narodu i tego, że ten naród jest przeznaczony do Europy, mają się wypełnić, to musimy się ukorzyć przed Panem, zacząć szukać Jego oblicza i wołać do Niego o to, aby On wypełnił przeznaczenie nasze. Nie tylko Ty masz osobiste swoje przeznaczenie, ale my jako miasta mamy swoje przeznaczenia. Nie tylko miasta mają swoje przeznaczenia, ale całe narody mają swoje przeznaczenia. I naszym przeznaczeniem tego narodu, polskiego narodu jest to, abyśmy byli żniwiarzami. I to nie tylko w jednym kraju, ale po krańce ziemi byśmy byli żniwiarzami. Są ludzie, którzy mówią, i ja wierzę w to, że ten naród jest narodem jak Józef. Jest Józefem, będzie pomagał w wielu narodach. A więc pomyślałem, to jeśli to jest prawda, a ja przyjmuję, że to jest prawda, to co mam zrobić? Muszę stanąć do walki i zacząć się o to modlić. Muszę zacząć się zmagać, aż rzeczy powstaną, aż one będą. Nie będę czekał na to, że to się, wiecie, za 200 lat wypełni. Że może przyjdą tacy bojownicy, którzy powiedzą, już dłużej nie będziemy siedzieli tutaj, ale weźmiemy nasze miecze i wyruszymy na wyprawę wojenną. I co zrobimy? Wypuścimy na wolność naszych braci, nasze siostry i zdobędziemy ziemię pięść za pięścią. Będziemy brać to w posiadanie i oglądać Bożą chwałę i Bożą moc. Bóg obiecał, że będą znaki i cuda, to my weźmiemy znaki i cuda. Nie będziemy czekać nie wiadomo jak długo. Dlaczego? Bo będziemy walczyć, aż będziemy oglądali rzeczy. I możemy mieć taką postawę siedzącą i bierną. Jeśli Bóg chce, to Bóg uczyni. Albo możemy mieć taką postawę: Panie, poprowadź nas w modlitwie i w walce, poprowadź nas w wojnie. I powiem wam, w historii to bardzo dokładnie widać. Przynajmniej mnie ta historia przekonuje, chcę opowiedzieć, jeśli chodzi o II wojnę światową. Bardzo mocno mnie przekonuje jedna rzecz. I my żyjemy w takim momencie bardzo krytycznym. To 70-lecie jakby daje nam szansę na to, żeby się coś pojawiło w Europie. Ale jeśli Kościół nie wejdzie, to wejdzie ktoś inny. Jeśli Boża obecność nie stąpi na Europę, to stąpi jakiś inny duch. Zawsze tak jest, że rzeczywistość nie uznaje próżni. Albo jeśli my nie wejdziemy, to ktoś inny weźmie tą ziemię. Jeśli Boża obecność nie stąpi, to jakaś inna obecność stąpi. W latach 20. Wierzę, że wtedy był bardzo ważny moment na przebudzenie i w Niemczech rozpoczął się taki ruch przebudzeniowy. Ja trochę na ten temat tego ruchu słyszałem, dlatego że moja mama zna niemiecki, jest Niemką, to dużo czytała mi i mówiła mi, opowiadała mi, co się działo na terenach. Nawet tu w Kaliszu w 1915 był kościół, niemiecki kościół, bardzo żywy. A więc dotarliśmy do różnych dokumentów, przyglądałem się. I tam byli różni przywódcy, którzy byli niezwykłymi ludźmi, namaszczonymi przez Pana. Demony wychodziły, ludzie byli uzdrawiani, Ewangelia była głoszona z mocą. Naprawdę działy się niezwykłe rzeczy. Ale w pewnym momencie spotkali się przywódcy w Niemczech i powiedzieli, że oni nie chcą Ducha Świętego. Podpisali tak naprawdę taki dekret, w którym powiedzieli, proszę? Deklaracja berlińska. I powiedzieli nie Duchowi Świętemu. Co się wydarzyło? Niektórzy historycy mówią, że to oznacza jedną rzecz. Że jeśli nie przyjęli Pana, to uwolnili Ducha Antychrysta, dlatego przyszedł Hitler. I ja się całkowicie zgadzam. Ja jestem zupełnie zgodny z tym, że dokładnie tak się stało. Dlaczego? Bo nie było kogoś, kto wziąłby odpowiedzialność. Ludzie nie wzięli odpowiedzialności za swoją ziemię, tylko wzięli odpowiedzialność za pewien sposób myślenia. Tak albo nie. To było zbyt lekkie. I nieprzyjaciel czy przyszedł na ziemię niemiecką? Tak. I co on zrobił? Zniszczył całą Europę i nie tylko. My żyjemy w dniach, kiedy kończy się okres 70-lecia i możemy wejść do ziemi swojej z powrotem, wziąć swoje dziedzictwo, wziąć swoje namaszczenie, wypuścić na wolność ludzi, wypuścić na wolność narody i iść do przodu i oglądać, jak Bóg przychodzi z wielką mocą i z wielką chwałą i nie pozwolić na to, by duch Antychrysta wstąpił na ziemię europejską. Możemy mu powiedzieć nie. Ja mogę wam powiedzieć, mam osobistą wiarę gdzieś, że jeśli pójdziemy, to staniemy się narodem, gdzie na tej ziemi nieprzyjaciel nie będzie mógł znaleźć miejsca, ale że będzie wyparty z tej ziemi, z tej polskiej ziemi. Ale to od nas zależy. Bóg daje nam życie i możemy je wziąć. Bóg daje nam możliwości i mówi, tak mówi słowo prorocze, że po 70 latach wrócicie. Kiedy myślimy o tej konferencji, modliliśmy się, myśleliśmy, co Bóg będzie chciał, żebyśmy mówili. Ja nie myślałem, żeby o tym mówić. Ja ciągle się zastanawiałem, co powinienem mówić. Ale wczoraj, kiedy jeszcze rozmawialiśmy, zostałem zachęcony, żeby dzielić się tym i mówić o tym, dlatego że wierzę, że to jest bardzo ważny i krytyczny moment dla nas. I oczywiście niektórzy ludzie mówią, o to jest zbyt ciężkie. Może i tak, może to jest ciężkie, ale może czas na to, żebyśmy dorośleli. Żebyście stali się synami dorosłymi. Syn dorosły bierze ciężary. On już nie zajmuje się tymi małymi rzeczami, ale staje się wojownikiem. I mówi, tata, wyruszamy na wojnę. I tata mówi, oczywiście, to są dni, kiedy królowie wychodzi, idą na wojnę. A więc idźmy na wyprawę. I powiem wam tak, ja słyszę, jak mój tata do mnie mówi, Jurek, to jest czas. Wyprawa na wojnę. Weź swój miecz, weź swój łuk, weź swoją tarczę, idziemy na wojnę. Dlaczego? By uwolnić tych, których mój ojciec umiłował. Jego syn Jezus Chrystus, a mój Pan ich umiłował. I ja także ich kocham, w miarę jak Bóg mi objawia to. I ja chcę, żeby ziemia została zdobyta. Chcę i wierzę w to, że Bożym pragnieniem jest, głębokim Bożym pragnieniem jest, żeby ludzie byli wydobyci z ciemności. Ale to jest wojna. To się nie będzie działo tylko tak, że my będziemy mieli takie dobre marzenie i dobre myślenie o tym, że to jakoś będzie, ktoś to zrobi. Ty musisz to zrobić. Ja mam swoją wojnę, ty masz swoją wojnę. Musimy stanąć razem do walki. Będziemy walczyć o to. I kiedy Bóg zaczął do mnie mówić o tym i zobaczyłem tą perspektywę tego, że jest czas, że Bóg porusza się w czasach i w porach, że Bóg przychodzi jakby w niektórych momentach, a w innych momentach Go nie widzimy. Jakby się pojawia i jest jakiś czas i znów później jakby odchodzi. I kiedy zacząłem studiować Słowo, zauważyłem, że Bóg poruszał się na przykład podczas świąt żydowskich, albo inaczej, podczas świąt Pana. My nazywamy je żydowskie, a bardzo często w Bożym Słowie jest napisane, że to są święta Pana. I to warte jest zastanowienia, bo jeśli to są święta Pana, to może i nasze święta powinny być. Ja tam nie wiem. Ja tylko patrzę, co jest tu napisane. Wiecie, my musimy zacząć myśleć. Mocno, mocno myśleć. Co się dzieje, kiedy są święta? Wiecie, jak są święta, co się dzieje? Wiecie, ciasto się robi, bigos się gotuje. Po co? No bo tata i mama i dzieci mają co? Dobry czas. Co robią? Siedzą i jedzą. Co robią? Cieszą się. Nieraz są prezenty, nieraz włączą sobie jakiś film. Po prostu spędzają ze sobą cudowny czas. Co to oznacza? To oznacza, że tata z delegacji wraca i już nie jedzie na tą delegację, bo są święta. I oni razem ten czas spędzają. I chcę wam powiedzieć, Bóg chce świętować ze swoim ludem. Bóg chce spędzić czas ze swoimi dziećmi. On chce być razem ze swoim ludem. I on chce w końcu poświętować z nami. Wiecie, kiedy on patrzył na dzieci Izraela, to wyznaczył im sporo świąt. Wiecie po co? Bo chciał z nimi poświętować. On jest prawdziwym tatusiem. On nie jest takim, wiecie, malowanym tatusiem. On jest prawdziwy tatuś. Tak, on dużo pracuje. Tak, on ma dużo na głowie. To prawda, to jest wszystko prawda. Ale ma czas, żeby się z nami bawić. Ma czas, żeby spędzić z nami czas. Ma czas, żeby wyjść z nami na wojnę. Ale ma czas, żebyśmy siedli przy stole i jedli razem, cieszyli się i cieszyli się tym, kim tata jest. I po to są święta. I co można powiedzieć o świętach? Że podczas świąt, podczas tych okresu świąt, Bóg się poruszał. On przychodził podczas świąt, by się poruszać wśród Izraela. By być z Izraelem. By znów na nowo odkrywali piękno Słowa Bożego. By znów na nowo odkrywali wielkość Bożą. By znów na nowo odkrywali rodzinę. By znów na nowo odkrywali to, kim Bóg jest i co Bóg uczynił z nimi jako z narodem. Oni to odkrywali. Oni cieszyli się tym. Dlatego ważne jest to, żeby zauważyć, że Bóg porusza się w porach, w czasach i w porach. Przychodzi jakby i odchodzi. To są jak fale. Kiedy zaczynamy to widzieć, to zaczynamy myśleć troszeczkę inaczej. Mówimy, Boże, to nie jest tak, że Ty nie jesteś zainteresowany. To jest tak, że Ty jesteś zainteresowany spotkaniami z nami, bo nawet pokazujesz to przez to, co w Izraelu było. Że były święta żydowskie. I te święta żydowskie mają też proroczy charakter. Nie tylko są świętami Pana o charakterze wypoczynkowym, ale są także o charakterze proroczym. One o czymś mówią. Święto Paschy mówi oczywiście o Jezusie. Święto Pięćdziesiątnicy, o Dniu Pięćdziesiątnicy i o tym, że Kościół wtedy powstał, został zrodzony. Ale jest święto namiotów. Ostatnie święto żniw. To są ostatnie żniwa. Myślałem, co to święto namiotów? W ogóle dlaczego Bóg chce podczas świąt namiotów, żebyśmy rzeczy robili? Dlatego, że święta namiotów obchodzono, to jest najbardziej radosne święto i podczas tych świąt cieszono się tym, co Bóg uczynił, jeśli chodzi o całe żniwa. Mówiono o tym, jak dobry i wspaniały jest Bóg. Cieszono się i jedzono, spędzano dużo razem czasu i opowiadano o tym, że nawet na pustyni Bóg ich zaopatrywał. I ja wierzę ze szczerego serca, że my mamy mieć jedną proroczą perspektywę, kiedy robimy święta, podczas świąt namiotów coś robimy, to ja chcę robić jedną rzecz. Ogłaszać, że ostatnie żniwo nadchodzi. Ogłaszać, że ostatnie żniwo nadchodzi. Wiecie, co to znaczy ostatnie żniwo? Zakasane ręce. Do roboty. Nie wiem, jak wielu z Was chowało się na wsi, albo coś wiecie na temat tego, jak były żniwa, co się dzieje, kiedy są żniwa. Ja troszkę byłem w tym, także wiem, jak one wyglądają. Kiedy jest czas żniw, to wszystkie ręce są potrzebne do pracy. Wiecie, że nawet dzieci się nie zostawia w domu, tylko się bierze ze sobą? Takie małe dzieci w takich becikach leżały, a tutaj ludzie pracowali. Dlaczego? Dlatego, że każda ręka, każda siła była potrzebna. Ten mały chłopiec, który nie miał siły, by nosić, donosił wodę, żeby inni mogli pić. Ta mała dziewczynka, która nie mogła robić rzeczy, przynosiła chleb. Wszyscy byli w to zaangażowani. Każdy był zaangażowany w żniwo. Dlaczego? Bo przychodziły deszcze. A deszcze mogły zniszczyć plon. I wiecie, kiedy takie ciężkie chmury się zaczynały unosić podczas żniw, to wiecie, co żniwiarze robili? Pracowali jeszcze ciężej i jeszcze ciężej. A kiedy one już były bardzo blisko, to wiecie, co oni robili? Włączali w nocy reflektory, włączali w nocy światła i pracowali dalej. Ich ręce już mówiły nie, a oni pracowali dalej. Ich małe dzieci już leżały gdzieś i nikt się nimi nie zajmował, a oni pracowali dalej. Dlaczego? Bo przychodzą chmury i mogą zniszczyć całe żniwo. Bo jest czas zbiorów, ale jest czas też deszczu. Są pory, dni i pory, czasy, które Bóg wyznaczył pod niebem. I jeśli my nie nauczymy się rozpoznawać tych dni, to Jezus może stanie tak, jak stanął nad Jerozolimą, mówi, dlaczego? I płakał nad Jerozolimą. Dlaczego Jeruzalem nie rozpoznała dni Bożego nawiedzenia? My żyjemy w dniach, kiedy Bóg chce nawiedzić ten naród. Tak jak nigdy dotąd. To, co się dzieje już teraz, ale to, co się ma dziać, jest tak wyjątkowe, że żadna książka jeszcze tego nie opisała. I to jest cudowne. I jeszcze żadna historia o tym nie mówiła. Ale my możemy wejść. Albo możemy nie wejść w to miejsce. To od nas zależy, czy przyłożymy rękę. Potrzebujemy stanąć jako dorośli synowie i córki. I rozstać się bardzo często z tymi, jak ja to nazywam z Gosią, z muchami w nosie. Z obrażeniami się na siebie. Z takimi rzeczami, wiecie, że egoizm, egocentryzm, ja, moje. Wyrzuć to do kosza, wyrzuć to do śmieci. Stańmy się synami. Dlaczego? Bo jest czas żniwa. I kiedy my będziemy robić rzeczy podczas świąt namiotów, to ja mam tylko jedną rzecz na myśli. Ogłosić, że nadchodzą dni żniwa. I w Księdze Daniela, to co jest napisane, wierzę, że Bóg mówił też do mnie, że Mamy zrobić w Jerozolimie, wrócę teraz do wizji, mamy pojechać do Jerozolimy i tam podczas święta namiotów 24 godziny na dobę przez 7 dni uwielbiać Pana. I już jesteśmy blisko, bo do świąt namiotów jest kilka dni. W sobotę, dzisiaj jest piątek? Piątek. To w następną sobotę wyjeżdżamy już do Jerozolimy. I jak myślałem o tym wyjeździe, to myślałem tak. Ile osób będziemy potrzebowali? Myślałem, jak będę miał 30 osób, to będzie bardzo dobrze. Wiecie, jaka grupa jest wyjeżdżająca? 50 osób. 50 osób wstawienników i ludzi uwielbienia, gdzie staniemy razem, by oddać Bogu hołd i chwałę, i cześć, i uwielbienie. Po co? Aby to, co jest zapisane w księdze Zachariasza, mogło się wypełnić na naszej ziemi. Aby na naszej ziemi, tu polskiej ziemi, deszcz Bożego błogosławieństwa i przebudzenia zaczął spoczywać. Czy to się wydarzy natychmiast? Ja nie myślę tymi w ogóle kategoriami. To nie jest kwestia dla mnie, co się wydarzy natychmiast. Moją sprawą jest być posłuszny. To jest najważniejsze. Moją sprawą nie jest mówić, a jak będzie, to ja pojadę. No właśnie, ale to najpierw musisz pojechać, żeby to było. My mamy takie myślenie przewrotne. Zrobię, jak to będzie. Dobrze, to najpierw musisz zrobić, a później to będzie. I ja wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy my zrobili to i my to zrobimy. Już jesteśmy blisko wyjazdu, ale w tym czasie w Kaliszu Bóg przemówił do mnie i powiedział o Europie, o której wspominałem, że jest czas, żeby Polska weszła w przeznaczenie. Dlatego, że to, co się wydarzy w Jerozolimie, będzie miało wpływ na Polskę i przeznaczenie Polski. Jeśli przeznaczenie Polski zacznie się wypełniać, otwierać, to co? To ma wpływ dla Europy. Dlaczego? No bo o to chodzi w przeznaczeniu Polski. Polska nie jest dla siebie. Polska jest dla innych narodów. Polska nie jest po to, żeby jej było dobrze, tylko po to, żeby była już wzrokiem dla narodów. Polska nie jest po to, żeby powiedziała, o teraz my mamy dobre dni, dobre lata, dobre czasy i dobre powodzenie. My jesteśmy po to, aby kiedy uwolniona jest moc, kiedy uwolnione jest przeznaczenie, żebyśmy poszli do narodów i podnieśli je. Żebyśmy zaczęli walczyć o ich wolność, o wolność w tych narodach. Takie jest nasze przeznaczenie, jesteśmy wojownikami. A więc wierzę w to, że to jest to. I w Kaliszu Bóg przemówił gdzieś w moim sercu, powiedział 12 narodów. Ja nie mogłem sobie poradzić z tą liczbą 12, bo pomyślałem sobie, co mnie naszło na 12? Rozumiecie, to takie, chodzisz z liczbą i myślisz, ale w ogóle o co chodzi? Komuś mówię, że 12, ten ktoś mówi, ale o co chodzi? A nie może być 15? Mówię, no nie, no 12. No ale argument, jaki ty masz argument? Nie mam, 12. I nagle jedna z naszych sióstr przychodzi i mówi, to ty Jurek nie wiesz, co to jest 12? Ja mówię, no wiesz, oświeć mnie, powiedz. A on mówi, to jest liczba apostolska. O, aha. To znaczy, że 12 narodów oznacza, kiedy 12 narodów w Kaliszu się zgromadzą, czy reprezentacje, grupy uwielbienia zgromadzą się razem z 12 narodów, to będziemy uwalniać nowy poziom namaszczenia dla służby apostolskiej w Europie? Tak. Dokładnie tak. Czy to znaczy, że jesteśmy od kogoś lepsi? Nie. To znaczy, że to jest nasze przeznaczenie i my musimy być posłuszni temu, co Bóg do nas powiedział. I mamy to zrobić. To jest wszystko, co my mamy robić. Ja nie zadaję za dużo pytań w tym względzie, kiedy już Bóg do mnie mówi, co mam robić, to ja to robię. Próbuję zrozumieć, ale staram się przede wszystkim być Jemu posłuszny, a niekoniecznie wszystko zrozumieć. Bo się nauczyłem, że nieraz, kiedy próbuję coś zrozumieć zbyt długo, to mijają dni i ja nie mogę tego zrobić. Ale kiedy ja robię coś w posłuszeństwie, to w tym procesie posłuszeństwa, kiedy robię, zaczynam rozumieć. A więc ja w taki sposób funkcjonuje, bo inaczej niczego bym nigdy nie mógł zrobić. Dlaczego? Dlatego, że u mnie nigdy nie było tak, że ja najpierw wszystko rozumiałem, a później robiłem. Ja zaczynałem, nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem jak. Nawet jak przyjechałem do Kalisza, to ja nie wiedziałem, jak to się zakłada kościół i jak to się mówi kazanie i w ogóle jak to się robi. Ja bym przyjechałem, bo Bóg powiedział, no to ja przyjechałem z Gosią moją i synkiem i byliśmy. A później Bóg mówił jak. Więc wierzę w to, że w tych dniach, teraz podczas tych święta namiotów, zaczniemy wielbić Pana z 12 narodami. Już zbieramy, zebraliśmy już prawie pełną liczbę, jeszcze nie mamy pełnej liczby, ale już mamy prawie pełną liczbę narodów, reprezentacji narodów, grup uwielbienia i będziemy przez 7 dni uwielbiać Pana i uwalniać namaszczenie, nowy poziom namaszczenia apostolskiego nad Europą. Dlaczego? Ze względu na co? Na ostatnie żniwo. Dlatego, że opieramy się o te dni święta namiotów. Podczas świąt namiotów to, co się dzieje, to my prorokujemy o nowym żniwie, o nowym czasie i o nowym apostolstwie. Dlatego, że jeśli chodzi o nowe żniwo ostatecznych dni, to nowe żniwo ostatecznych dni będzie wymagało nowego poziomu apostolstwa. My mamy apostolstwo w Europie, ale to, co Bóg mówi do mojego serca, to nie jest ten rodzaj apostolstwa, który jest w stanie zebrać żniwo. Bóg do mnie mówi, ten rodzaj apostolstwa, o którym ja myślę, to jest rodzaj apostolstwa, który w miastach ustanawia władzę. Przychodzi do miasta i demony wychodzą z tego miasta, miasta są uwalniane i moc Boża jest taka, że ludzie są uzdrawiani, uwalniani i zmartwychwstrzeszani. To jest ten rodzaj apostolstwa, który Bóg chce ustanowić na ziemi w tych dniach. Wierzę w to z całego serca, że Bóg chce nas doprowadzić do takiego poziomu apostolstwa. Czy to się stanie w jednym momencie? Ja nie wiem. Ja mam być posłuszny. Ja mam wypełnić to, do czego Bóg mnie przeznaczył. Ja mam zrobić krok w wierze i zrobić to, co Bóg do mnie mówi. Reszta należy do mojego Pana. Ale kiedy patrzę na Europę, to widzę jedną rzecz, że Europa jest bardzo mocno zdeprawowana. Że Kościół tak naprawdę ma bardzo mały albo bardzo nikły wpływ na to, co się dzieje w Europie. Zauważcie, popatrzmy na to. Czy Kościół ma wpływ na Europę? Czy Kościół ma wpływ na parlament? Czy Kościół ma wpływ na to, co się dzieje? Gdyby miał wpływ, to nie byłyby te prawa ustanawiane, które są w Europie i w parlamencie europejskim. Nie byłoby tego wszystkiego, co oglądamy. Nie byłoby tych złych rzeczy i tej przewrotnej, tak naprawdę przewrotnej mądrości ludzkiej, która jest wszędzie. Humanizm, który króluje wszędzie. I zakradł się tak daleko do Kościoła, że Kościół nawet nie rozpoznaje, że już nie jest żywym Kościołem, ale ciągle myśli, że jest Kościołem. I ja nie mówię o jakichś Kościołach, ja mówię o nas samych, że są miejsca martwe, które nie powstały dla Pana. My mówimy, że my Jemu służymy wielokrotnie. A Bóg mówi, jest czas na zmianę, jest czas na radykalną zmianę, jest czas, bo mijają dni i ten rok jest bardzo ważnym dla nas rokiem, jest rokiem przełomów, ale my wchodzimy w nową fazę, gdzie musimy zacząć rzeczy robić, jeśli chcemy widzieć, że 70 lata, kiedy przyjdzie 70 rok i kiedy skończy się 70 rok niewoli babilońskiej, że rzeczy Boże zaczną być uwalniane. I że wrócimy do swoich siedzib w duchu. Że weźmiemy tą ziemię w posiadanie naprawdę. Że będziemy naprawdę oglądali znaki cuda, Boże zaopatrzenie, Bożą moc. I ja o tym, to jest moje marzenie, to jest moje serce, to jest to, co Bóg wkłada w moje serce. Dlatego wierzę w to, że potrzebujemy stanąć. I powiem tak, ja jestem pewnie... Niektórzy mnie znają. Ja jestem takim żołnierzem i wojownikiem, który jest trochę nieokrzesany do końca i gadam tak kwadratowo nieraz. Ale gadam z mojego serca. I ja wiem jedną rzecz, że jest czas, żebyśmy stanęli do wojny razem i powstawali coraz mocniej. Żebyśmy przestali być niedojrzałymi dziećmi, ale stali się dojrzałymi synami. Jest na to czas. Wiecie, co się wydarzyło w księdze Daniela z Nabukadnezarem? Jest napisane, zobaczcie, czy to nie jest podobne do nas, do Europy, do Kościoła, także w Europie. Wypędzony został spośród ludzi, jadł trawę jak bydło, a rosa niebiańska zraszała jego ciało, jego włosy urosły jak u orła, pierze, a poznawcie jak u ptaków. On, Nabukadnezar, został usunięty spośród ludzi i nie miał wpływu już na ludzi. Już nie był królem, który miał władzę. Czy Kościół nie został usunięty spośród Europy? I już nie ma wpływu? A czy Kościół czasem w Europie nie jest takim Kościołem, który je, przepraszam za wyrażenie, trawę? Czy Słowo Boże jest z mocą głoszone, czy jak trawa, która niewiele zmienia? A czy nie wygląda dosyć groteskowo, kiedy patrzymy na Kościół? Jak? No taki niedostosowany do rzeczywistości, w której jest. Taki w XIX wieku funkcjonujący. W myśleniu, w działaniu, w miejscach. Tak wygląda. Czy to wszyscy tak wyglądają? Nie. Jakaś część Kościoła się gdzieś budzi, próbuje, walczy, szamocze się, chce czegoś. Ale jest czas. Jeśli my zaczynamy to widzieć, jeśli ja to zaczynam w moim sercu widzieć, to chcę to ogłaszać i chcę o tym mówić. I chcę stanąć do wojny. I dzisiejszy Kościół, jak patrzę, co się dzieje w Polsce, to widzę, że Bóg to zmienia bardzo mocno. Ale jak patrzę w różnych miejscach, w których bywałem i jestem, to naprawdę ma bardzo niewielki wpływ na to, co się dzieje w danym narodzie. A Bóg chce dać nam wpływ na narody ziemi. Jeśli nie mamy wpływu tu, to nie będziemy mieli tam. Ale jeśli mamy tu, to będziemy mieli tam. Dlatego wierząc, że mamy wpływ i widząc niektóre rzeczy, jaki mamy wpływ, jeśli chodzi o nasz kraj, dlatego mam odwagę, by mówić, że jest czas, żeby ten wpływ się rozszerzył. Mam odwagę, by powiedzieć, że to jest czas, żeby rzeczy się wydarzyły dalej. Nie o naszej sile, bo nic, co zrobiliśmy, nie było dzięki naszej mocy. Ale wszystko stało się dzięki Bogu. I wierzymy w to z całego serca. Co zrobił Nabuchadnezar? Jeszcze chwilkę. Po upływie dni on podniósł oczy. Albo inaczej, kiedy minęły dni, ja Nabuchadnezar podniosłem oczy. I znów mamy do czynienia z tą samą frazą. Czasy i chwile. Pory zmieniające się. Wypełnił się czas i Nabuchadnezar podniósł oczy ku górze. A kiedy podniósł oczy ku górze, zaczął uwielbiać Pana. I wiecie, co się stało, kiedy zaczął uwielbić Pana? Rozum wrócił. Kochani, rozum wraca. Wiecie kiedy? Jak zaczynamy wielbić Pana. Komu z was brak rozumu? No to, kochani, może... Halleluja, chwała Ci, Panie Jezu. A nie wyglądasz na rozumnego. To prawda, ale rozum wraca. Tak? Rozumiecie? To jest właśnie to. My myślimy, jak wyglądamy i wtedy okazuje się, że dalej jesteśmy w tej głupocie naszej. A kiedy tak skaczemy i wyglądamy jak głupi, rozum wraca i okazuje się, że za chwilę, że mądrzy jesteśmy. A więc oddajmy Bogu chwałę. Błogosławmy Jego imię. Oddajmy Bogu chwałę. Błogosławmy Jego imię. Bo On jest dobry. Nasz Bóg jest dobry. Halleluja. On naprawdę jest dobry. On naprawdę jest dobry. Tato, kochamy Cię. Tato, wielbimy Ciebie. Tato, oddajemy Ci hołd, chwałę i uwielbienie. Tato, czcimy Ciebie. Hołd oddajemy tylko Tobie. Bo jesteś dobry. Halleluja. Tato, chwała. Tato, chwała Tobie. Tato, chwała Tobie. Bądź uwielbiony. Tatusiu, uwielbiam Ciebie. Halleluja. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, tato. Halleluja. I wierzę w to, że kiedy my będziemy to robić, co się pojawi, to tak. Powróci nam rozum i kiedy powróci do nas rozum, powróci rozum w końcu do Europy, to wiecie, tak jak ja czytam Boże Słowo, to widzę jedną rzecz. Że jest napisane o apostołach co? Że oni to są ci, którzy mądrzy budowniczowie. Aha, to tacy, którzy mają rozum. A to apostołowie muszą być tymi, którzy są pierwsi w uwielbieniu, jak chcą mieć dużo rozumu. Tak? To do apostołów mówię. Nie, żartuję w tej chwili sobie, ale tak naprawdę mam na myśli jedną rzecz, że kiedy Kościół staje w miejscu uwielbienia i uwielbia, to służba apostolska się podnosi. I zaczyna myśleć, zaczyna mieć strategię, zaczyna robić rzeczy. I słuchajcie, to od nas zależy, ile rozumu Bóg udziela służbie apostolskiej w naszym narodzie. Nie wiedziałeś? To od Ciebie zależy, od Twojego uwielbienia. My jesteśmy połączeni ze sobą, czy chcemy, czy nie. To my mamy mentalność współczesnego człowieka, indywidualizm. Ale w Izraelu, jak jeden zgrzeszył i sobie zakopał tam niektóre rzeczy, trochę srebra i złota, to co? To naród przegrał wojnę. No, ale jak? Na tym to polega. My jesteśmy ciałem. My nie jesteśmy poszczególnie, każdy odcięty jeden od drugiego. Jesteśmy ciałem. Czy chcesz wierzyć w to, czy nie? To jest fakt. Jesteśmy ciałem. I my mamy wpływ na siebie. Jeśli ty jesteś mocny, ja jestem mocny. Jeśli ty jesteś słaby, ja jestem słaby. Dlatego, kiedy my uwielbiamy Pana, przychodzi. Dlatego ja wierzę, że ten tydzień uwielbienia ma ogromne znaczenie. To jest prorocze. To nie jest tak, że to wszystko załatwia każdą rzecz. Nie chcę, żebyście to źle rozumieli. Ale to jest prorocze. I my uwalniamy coś w duchu, w duchowej rzeczywistości. I to się będzie działo na ziemi. Ale my torujemy drogę w duchu przez uwielbienie. I kiedy uwielbiamy, wraca rozum. Apostołowie zaczynają stawać w miejscu strategii, a my musimy mieć strategię. Apostolska służba musi mieć strategię w Polsce, dla Polski, dla Europy, aż po krańce ziemi, tak jak Bóg będzie nas prowadził. My potrzebujemy takiej strategii. Potrzebujemy w nią wzrosnąć, potrzebujemy z nią spać, budzić się, marzyć, mieć wielką, potężną strategię Królestwa. I to nie chodzi o kościoły. Chodzi o Królestwo. To nie chodzi o małe kościółki. Tak, to jest w obrębie Królestwa. Ale to jest coś więcej niż tylko kościół lokalny. To jest potężna strategia Królestwa Bożego. I co się wydarzyło, kiedy on to zrobił? Kiedy on dał Bogu chwałę, zaczął go błogosławić. Co się wydarzyło? Pamiętacie? Powrócił rozum, dostojeństwo, powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy, moi dostojnicy szukali mnie i znów przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Halleluja! I dano mi jeszcze większą władzę i to Bóg chce uczynić z Kościołem w Europie, który jest poniżony, który oddał tak naprawdę władzę nieprzyjacielowi, ale Bóg, kiedy my powstaniemy do uwielbienia, będziemy wielbić Pana, to wróci dostojeństwo. Kościół znów będzie szanowany. Ludzie będą patrzeć na Kościół i będą mówić, to są niezwykli ludzie. Może nie zgadzam się z nimi, ale są niesamowici. Nagle ludzie zobaczą i będą mieli w wielkim poważaniu, jak w Dziejach Apostolskich Kościół. Będą patrzeć na Kościół z innej perspektywy, w inny sposób. Dlaczego? Bo Kościół nie będzie tym, który tylko mówi, ale tym, który wypowiada i rzeczy się dzieją. I nie będzie tak, że słowa spadają tu i nie idą dalej, ale nim wyjdą, to stają się rzeczywistością. I to jest to, co Bóg dzisiaj chce czynić, ale to od nas, od Ciebie i ode mnie zależy, czy powiesz tak, Panie, w mojej słabości, tak, w Twojej słabości i w mojej, tak, Panie, chcę to uczynić. I Bóg mówi i dam większą władzę, większą chwałę, większą moc, większy autorytet Kościołowi. I my żyjemy w tych dniach, w których Bóg chce dać większą władzę i większy autorytet, władzę, jakiej nie oglądaliśmy jeszcze w Polsce i nie oglądała Europa, a Europa już troszkę oglądała, jeśli chodzi o przebudzenia. Ale to, co Bóg chce uczynić w ostatecznych dniach, jest zupełnie o innej jakości i o innej mocy. I dlatego my będziemy to robili. Widzicie, to wizja, ale całe nauczanie na ten temat. My chcemy to robić. Potrzebujemy, ja chcę wam powiedzieć tak, potrzebujemy waszej modlitwy, potrzebujemy waszej ochrony. W Izraelu będziemy się modlić i w Kaliszu będziemy się modlić i będziemy wielbić Pana i czynić to, do czego On nas powołał i przeznaczył. Na jakim poziomie? Na takim, jakim rozumiemy. Jak daleko? Jak Bóg nam pozwoli. Robimy tylko to, co Bóg mówi nam. Ale wiecie, ale mam ogromną radość, kiedy myślę o tym, że już za parę dni staniemy w Jerozolimie, w domu modlitwy, w najwyższym budynku w Jerozolimie, na samym szczycie. Będziemy wielbić Pana. I będziemy mówić, tato, obiecałeś deszcz w Polsce. My tu w Jerozolimie, ale deszcz w Polsce, błogosławieństwo. Tato, 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 tam w Polsce, tam w Polsce. Każda minuta to będzie to oznaczało dla taty. Tato, wołanie nasze. Będziemy go uwielbiać oczywiście, ale w tym uwielbieniu będzie to wołanie. Tato, my to robimy, bo wierzymy tobie. Tak? Dokładnie. I to mamy zrobić. A tu w Kaliszu będą uwielbiać 12 zespołów z 12 narodów i będą oczekiwać na ten deszcz i wypełnienie się rzeczy i uwolnienie służby apostolskiej w Europie na tym poziomie, na którym ona jeszcze nie była. I będą wołać dokładnie tak samo. Bo mnie tu w Kaliszu akurat nie będzie. Będą wołać tak samo. Tato, obiecałeś. Mijają dni, 70 lat. My wchodzimy w miejsce stawiennictwa. Bo 70 lat ma minąć, a przed tą 70-ką wchodzimy w miejsce stawiennictwa. Mijają dni, my wchodzimy w miejsce stawiennictwa. uwolni, byśmy wrócili do swojego dziedzictwa i osiągnęli więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Amen? I o to właśnie chodzi. Chciałbym, żebyśmy się chwilę modlili. Nawet nie wiem jak. Ale chciałbym, żebyśmy się mogli modlić o ten cały projekt, żeby Bóg nas chronił. Jeśli któryś z chłopaków tu z zespołu albo dziewczyn z zespołu ma jakąś modlitwę, to bardzo proszę. Panie, chcemy Ciebie i chcemy, żebyś nas prowadził. Halleluja. Panie, ja chcę Ci przede wszystkim podziękować za to, że mogłem o tym powiedzieć. Chyba nawet nie marzyłem, że o tym będę mówił. Ale dziękuję Ci za to, że mogę mówić o tym. I modlę się o to, Panie, abyśmy wszyscy mogli być zapaleni wizją od Ciebie po to, aby dokonać rzeczy, które Ty chcesz czynić i będziesz czynił przez swój lud, przez nas. Panie, modlę się o to, abyś te dwa projekty i w Kaliszu, i w Jerozolimie ochronił. Panie, modlimy się, abyś Ty uwolnił swoją ochronę nad tymi projektami teraz. Ojcze, modlimy się, abyś uwolnił swoją ochronę nad tymi projektami. Abyś położył swoją rękę, która będzie chronić nas tutaj i tam. A także, Panie, modlę się o każdą rodzinę, która bierze w tym udział. O każdy dom, o każde dziecko. Panie, o tych wszystkich, którzy stoją w modlitwie i walczą także o tą dziedzinę. O tych wszystkich, którzy skłożyli swoje pieniądze. Niemałe, Panie. Modlę się, abyś ich błogosławił teraz w imieniu Jezusa. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa. Halleluja. Panie, i chcę uwolnić błogosławieństwo. Błogosławieństwo nad wszystkimi tymi kościołami, które biorą w tym udział i w szczególny sposób uwolni swoją moc. Panie, w szczególny sposób uwolni swoją moc. W szczególny sposób uwolni swoją moc. Ojcze, w imieniu Jezusa wołamy o to i dziękujemy Ci, że dożywamy takich dni, kiedy takie rzeczy mogą być możliwe. Ojcze, dzięki Ci. Halleluja.
Boże, ja chcę uwalniać szczególne błogosławieństwo, Panie, nad wszystkimi tymi, którzy wyjeżdżają do Izraela w sobotę, Panie. Ja błogosławię każdą osobę. Jeżeli te osoby są na sali, proszę wyjdźcie tutaj do przodu. Wiem, że niewielu jest, ale wyjdźcie ci, którzy są. Część pracuje, część jest poza Kaliszem. Boże, ja modlę się i uwalniam szczególne błogosławieństwo nad życiem każdej osoby. Wyciągnijcie swoje ręce. Panie, my błogosławimy ich życie, my błogosławimy ich rodziny, my błogosławimy ich firmy, ich pracę, my błogosławimy ich finanse, Panie, i przykrywamy ich Twoją świętą krwią, Panie. Panie, niech ochrona będzie nad nimi, Panie. Ja modlę się, by byli niewidzialni dla wroga, Panie. Modlę się o to, żebyś zakrył ich całkowicie, Panie. Uwalniam błogosławieństwo, Twoje błogosławieństwo nad życiem każdego posłusznego, Panie. Uwalniam szczególne błogosławieństwo. Panie, uwalniam też błogosławieństwo nad wszystkimi tymi, którzy mają przyjechać do Kalisza, Panie. Panie, proszę Cię o zabezpieczenie drogi, Panie. Proszę Cię o zabezpieczenie, Panie, wszelkich finansów. Panie, i niech każda potrzeba będzie w Tobie zaspokojona, Panie. Niech każdy z tych, który jest posłuszny, ma zaspokojenie swojej potrzeby w Tobie. I niech ogląda to fizycznymi oczami w imieniu Jezusa. Amen.
Ojcze, Ty powiedziałeś, że tylko te narody, które będą pielgrzymować do Izraela, święto namiotów, otrzymają deszcz. Ojcze, my czekamy na późny deszcz. Czekamy na deszcz jesienny, który ześlesz nie tylko na nasz naród, ale na nasz kontynent. I dlatego błogosławimy tych, którzy będą delegować, reprezentować nasz naród. Panie, my ich delegujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, że Ty powiedziesz, że nadchodzi czas, że dajesz nam moc i autorytet Twojego imienia. I my będziemy prosić Ojca. Powiedziałeś, nie będziesz prosił za nas. My będziemy prosić Ojca. Dlatego, Ojcze, prosimy Cię. Ojcze, prosimy Cię. Wypełnił się czas. Mija 70 lat, nie niewoli na tym kontynencie. Ojcze, ześlij nawiedzenie na ten kontynent, ale także ześlij nawiedzenie na ten naród, prosimy. Dlatego prosimy, byś błogosławił te osoby, które nasz naród będą reprezentowały tam w Jerozolimie, kiedy będą wołały do Ciebie, Ojcze, by przyszedł deszcz. Ojcze, chcemy być przygotowani. Przygotowani niczym Daniel, niczym Eliasz. I kiedy im objawiałeś swoje plany, oni wiedzieli, na czym ich powinność polega. Ojcze, przychodzimy się, by spotkać z Tobą, a Ty powiedziałeś, gdy będziemy Cię szukać z całego serca, odmienisz nas los. Ojcze, wołamy o to w imieniu naszego narodu, żebyś zmienił los naszego narodu, Panie. Wychodzimy ze zniewolenia, uwalnia nas z ducha religijności. Panie, dziękuję Ci za to, że tak wielu ludzi w naszym narodzie wciąż ma bojaźń wobec Boga, szacunek wobec Pisma, jak w mało którym narodzie. 90% Polaków wyznaje, że wierzy w Boga. Panie, prosimy o Twoje nawiedzenie, by potrafili na nowo zdefiniować swoją wiarę. Wiarę w żywe słowo, logos, objawionego Jezusa Chrystusa, wcielone słowo. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w tym miejscu, jednym z najstarszych miejsc Polski, najwcześniej ukonstytuowanym mieście grodzkim w tym kraju, ponad 1000-letnim mieście, możemy oczekiwać, że rozpoczniesz odnowę tego narodu, ale także odnowę tego kontynentu. Dlatego błogosławimy Jurka i Gosię. Panie, ich powołałeś do tego dzieła. Oni będą osobno. Jurek będzie w Jerozolimie, Gosia będzie tutaj w Kaliszu. My ich błogosławimy. Błogosławimy całą rodzinę Rycharskich. Ogłaszamy ochronę świętej krwi nad nich kościołem, ale także nad dziełem, które ich zleciłeś. Dziękuję Ci za to błogosławione prorocze nawiedzenie, błogosławione prorocze namaszczenie, jakim dajesz do naszego kościoła. Panie, my się z tym utożsamiamy. Wraz z nimi wstajemy w wyłomie muru, Panie. Już dość ponoszenia konsekwencji głupoty i zaślepienia. Chcemy, Panie, wyjść na szeroką przestrzeń, tak jak to zamierzyłeś dla swego kościoła. Dziękuję Ci za to, że powołujesz nas do tego, by sprawować rządy. Ojcze, ale chcemy wrócić do samokontroli. Każdy z nas, jako Twoja świątynia, by panować nad sobą samymi, by życie święte, które jest odblaskiem Twojej chwały, dawało takie zaciekawienie, że 10 innych będzie się trzymało szat każdego nowonarodzonego Polaka, nie tylko w tym kraju, ale na całym kontynencie. I to wszystko dla chwały Twego imienia. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś to objawienie. W posłuszeństwie w to wchodzimy. Ojcze, podejmujemy się tego zadania. Dlatego prosimy Cię o Twoje nawiedzenie. Dziękujemy Ci za dobry początek tej konferencji. Za to, że już rozdzierasz niebiosa. Że już wstępujesz w sposób, jakiego nie oczekiwaliśmy, Panie. I to czynisz względem tego, którego serce Ciebie oczekuje. A życie w świętości i czystości chodzi sprawiedliwości przed Tobą. Amen.
Halleluja. Panie, my też ogłaszamy, że każde zlecenie, każde zadanie, które dałeś nam, czy tym, którzy będą w Jerozolimie, czy tym, którzy tu będą, Panie, nas, którzy tu będziemy, Boże, my dzisiaj deklarujemy, że wykonamy wszystko, co będziesz mówił do nas, co już powiedziałeś, aby wykonała się Twoja wola, Panie, żebyś mógł uwolnić to, co chcesz uwolnić. Panie, ogłaszamy to jako Twoi synowie, jako Twoje, jako dzieci Królestwa. Panie, że Twoje plany się wypełnią. Amen. Amen.
Amen. A za chwilę będziemy mieli przerwę. Usiądźcie. Tak, teraz chyba możemy jechać. Co? Teraz można jechać, nie? Dlatego, że chcę tylko powiedzieć o tym, że my się nie będziemy poruszać tylko na poziomie Polski, ale na poziomie różnych narodów. I dlatego potrzebujemy błogosławieństwa apostołów. I ten cały zespół apostolski nas błogosławił. Dzięki Wam, bo wiem, że mamy ochronę. I wiem, że możemy zacząć naprawdę walczyć. Że nie musimy się obawiać, ale możemy iść naprzód. Amen. Także ja też jestem wdzięczny za to, że jest cała nasza grupa, że jesteśmy też tak z wielu kościołów i chcę Was zachęcać do modlitw, żebyście się dalej modlili i błogosławili, wypowiadali słowa błogosławieństwa, dlatego, że to nie jest nasza kwestia, to jest nas wszystkich kwestia. To my wszyscy mamy stanąć w tym miejscu, a Bóg dokona reszty.